Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. Anna Rępa, skłaniam się. To jest audycja Ścieżki wiary. Ze mną gość Patrycja Grzegżółka.
Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry. Gdańszczanka, gdynianka, sopocianka. Proszę powiedzieć coś o sobie.
Tak naprawdę Iławianka. Od 11 lat w Gdańsku, od 3 lat poza Gdańskiem, gmina Kolbudy, mała miejscowość Pręgowo, którą serdecznie pozdrawiam. Tam sobie mieszkamy z moim mężem i naszą familią, czwórka dzieci, dwie dziewczynki, dwóch chłopców, bliźniacy.
No i jak pani trafiła do parafii w Pręgowie? Przez znajomych, przez sąsiadów, przez nie wiem, księdza, proboszcza, który przyszedł i zaprosił? Jak to wie jest, pani, jak się znajdujemy w takiej społeczności nagle?
Tak, wie pani co, to jest niesamowita historia, ponieważ my w 2023 roku skończyliśmy budowę domu. W maju należeliśmy jeszcze wtedy do wspólnoty domowego kościoła i w maju nasz krąg się rozpadł. I ja mówię, Panie Boże, jak my zostaniemy bez wspólnoty, to znowu wrócimy do starego życia. Ty musisz nam pomóc. I 2 tygodnie później trafiłam na pierwsze spotkanie do wspólnoty Czas dla Rodzin, tak zwane Dobre Historie. To są spotkania otwarte, na których są świadectwa osób tego, jak spotkały Boga w swoim życiu. I my poszliśmy na to spotkanie. Okazało się, że to jest wspólnota taka rodzinna, czyli dzieci, dorośli, wszyscy razem, całe rodziny. No i bardzo nam się spodobało, ale to było ostatnie spotkanie przed wakacjami. No okej, okay, no to spotkamy się we wrześniu. Okazało się, że jak przeprowadziliśmy się do Pręgowa, z tej wspólnoty mieszka parę rodzin w Pręgowie. I to w przeciągu wakacji zaowocowało, ponieważ odbył się piknik. Okazało się, że jest tam chyba 3 albo 4 rodziny, które należą do tej samej wspólnoty. I po prostu ta relacja i ta więź tak się zawiązała, że teraz my się śmiejemy, że tworzymy taką trochę katoprzestrzeń tam w naszym Pręgowie, ponieważ kolejne rodziny sprowadzają się do nas. Kolejne rodziny sprzedają swoje mieszkania w mieście i przychodzą na tą naszą małą wioseczkę, w której tworzymy taką naprawdę Bożą przestrzeń rodzin wzajemnie na sobie polegających, tak? Więc kiedy ktoś nie ma z kim zostawić dzieci, jest telefon, słuchajcie, potrzebuję zostawić dzieci, okej, dawajcie je do nas. Także jest naprawdę ta pomoc, ta bliskość, te wspólne spotkania podczas niedzielnych mszy, to wszystko. My wychodzimy z Eucharystii i tak naprawdę pod kościołem jeszcze jest kolejne spotkanie nas wszystkich i po prostu rozmowy, śmiechy. Czasami proboszcz musi nas uciszać, żeby było trochę spokojniej, ale no, cudowna przestrzeń. Polecam.
To są wszystko ludzie młodzi i tam odbywa się chyba to, co najistotniejsze, czyli pewien rodzaj kształtowania się duchowego, kształtowania duchowego rodzin, jakby...
Ta pierwsza wspólnota, wydaje mi się, bo to pierwszą wspólnotą jest zawsze rodzina, nie?
Bardzo ważne, że pani o tym mówi. A potem ta druga wspólnota, czyli tak, bliscy, czyli sąsiedzi, czyli ludzie obok, czyli ci, którzy jakby są zawsze skłonni do pomocy, którzy też mogą odebrać to, co my myślimy. A w dużym mieście to nie jest takie częste i takie popularne. Każdy przychodzi, wjeżdża windą na 10. piętro, zamykamy drzwi, tak, i co się dzieje?
Ja się w ogóle musiałam, wie pani, nauczyć przez pierwsze pół roku tego, że ja jestem znana w tej miejscowości. To nie jest tak, że ja odprowadzam dzieci do szkoły i zostawiam je przed bramką i one już potem sobie muszą same poradzić, tak jak było w Trójmieście. A tam nagle, no wejdzie pani do szkoły, zobaczy pani i tutaj pani sprzątająca, tutaj pani woźna, wszyscy mnie znają, wszyscy znają moje dzieci. Jak się coś dzieje, zaraz mam telefon, słuchaj, potrzeba tego i tego. I ja tak, kurczę, to też jest takie nowe przeżycie, że ty musisz oswoić się z tym, że ty już nie jesteś tutaj nieznana. Tu już każdy wie, kim ty jesteś. I też tak było, że my...
Ale to pomaga i to było potrzebne.
Tak,
i to nie jest nic złego.
Nie, absolutnie. To jest w dużej części, jest to ogromne błogosławieństwo. Też tak było, że my po przeprowadzeniu do Pręgowa tak naprawdę 3 miesiące później dostaliśmy propozycję współprowadzenia Oazy Dzieci Bożych. Tego nigdy nie robiliśmy. I okazuje się nagle, że my tutaj takie świeżaki, a nagle prowadzimy Oazę z dzieciakami. Więc to poznanie tej kultury, tej miejscowości dookoła jeszcze bardziej się wzmogło, tak? Teraz nie ukrywam, że my w tej parafii naprawdę bardzo dużo służymy. Ksiądz proboszcz, że tak powiem, jak czegoś potrzebuje, dzwoni do nas i wie, że ta pomoc on z naszej strony będzie. Także ja w ogóle mieszkam w Pręgowie 3 lata, a czuję się jakby mieszkała tam od zawsze.
A zdarza się, że to wy dzwonicie do księdza proboszcza?
Też się zdarza, szczególnie jak potrzebujemy nagłej spowiedzi. I ksiądz proboszcz bez problemu, po prostu jest telefon, proszę księdza, potrzebujemy wyspowiadać się, taka i taka sytuacja, nie ma problemu, przyjedźcie, jestem, czekam, w ogóle rozmowy zupełnie taka rodzinna atmosfera.
Tak naprawdę myślą też można zgrzeszyć?
Wydaje mi się, że wszystkim można zgrzeszyć. Dla mnie spowiedź po tylu latach drogi, przez którą Pan Bóg mnie prowadzi, to już zupełnie jest coś innego. To nie jest tak, że ja zgrzeszyłam i widzę Boga, oj, będę cię karał, tak? Takiego
siedzącego,
złego
siedzącego
ojca,
na
tak?
chmurze tak, i kiwającego tak. na nas
ja
palcem.
Ci teraz wszystkie tam zrzucę plagi egipskie, bo ty zgrzeszyłaś. Nie, dla mnie to jest... to jest takie troszeczkę jak wypuszczenie focha na mojego tatę ziemskiego. Jak byłam dzieckiem, tata mi zwrócił uwagę, a ja foch, dobra, nie odzywam się, a za chwilę takie wewnętrzne poczucie, ale tego, czego pragnę, to weź mnie przytul i mi przebacz, że ja tego focha na ciebie wypuściłam. Tutaj to jest znowu takie, Panie Boże, ja nie chcę tej naszej relacji zrywać, bo wiem, że moja relacja w momencie, kiedy zgrzeszyłam, to jest zerwanie relacji z tym, że ja mogę cię przyjąć, mogę przyjąć twoje ciało i twoją krew. Kiedy ja jestem na mszy i nie zdążyłam się wyspowiadać i czuję wewnętrznie, że nie jestem godna, aby podejść i przyjąć mojego Boga, to wtedy we mnie jest ten smutek, że kurczę, ja już nie chcę. Ja chcę znowu być blisko ciebie. Ja chcę znowu ciebie przyjąć. Ja chcę, żebyś ty znowu był we mnie. Ja chcę, żeby znowu twoje ciało było w moim ciele, żeby twoja krew była w mojej krwi, bo jesteśmy jednością. Ale to się zmieniło na przestrzeni lat. To nie zawsze tak wyglądało. To jest tak naprawdę taka przemiana, ja bym powiedziała, od 3 lat. A wcześniej to była właśnie relacja on ojciec, surowy. Ja muszę być grzeczna i potulna, bo jak nie będę, no to już nie będę w jego owczarni, nie? To on już mnie tam na bok usunie, bo będę musiała, będę tą czarną owcą, a nie tą jego owieczką ze stada, więc to się też zmieniało.
To się zmieniało, mówi pani, to się zmieniało, ewoluowało. Pani jest bardzo osobą młodą, czyli wcześniej, jak była pani jeszcze młodą osobą, jeszcze młodszą, przed 20, nastoletnią, to ten stosunek do Pana Boga, do religii, do duchowości był właśnie taki na zasadzie takiej troszeczkę wycofanej, takiej trochę podległej. I jak to było?
To było tak, że ja powiem tutaj pewnie, jak wszyscy, większość osób, pochodzę z tradycyjnej polskiej katolickiej rodziny. W tym przypadku bardziej może, ponieważ ja byłam tą dziewczynką na podwórku, która znała wszystkie majowe, wszystkie drogi krzyżowe, wszystkie różańce, po prostu wszystkie pierwsze piątki. U moich rodziców zawsze było kościół pierwszy, dopiero później zabawa, więc często było tak, że ja też wyciągałam moje koleżanki. Dobra, chodźcie, zrobimy te majowe i wrócimy z powrotem do zabawy. Więc ten Pan Bóg w moim życiu był obecny. Były też takie momenty, ja pamiętam chyba może miałam z 10-11 lat, w domu była taka trudna sytuacja. Ja pamiętam, że wtedy powiedziałam, Panie Boże, to ja do końca życia będę odmawiała taką i taką litanię, tylko pomóż nam rozwiązać tą sytuację. Sytuacja się rozwiązała, litania została. I ja wiernie, pomimo wszystko, jako tam 10-12-latka, tą litanię odmawiam do tej pory. Ale przyszedł taki moment w moim życiu, tutaj nie będę też jakoś ukrywać, że pierwszym takim głównym gdzieś grzechem, który popełniłam, to było to, że zamieszkałam z moim ówczesnym partnerem, czyli moim mężem, wtedy bez ślubu. I to był dla mnie trudny czas, ponieważ z jednej strony to była relacja, Panie, ja go kocham i ja chcę z nim być, ale z drugiej strony każde zbliżenie było dla mnie poczuciem, zdradzam mojego Boga, zdradzam tego, który jest dla mnie ważny. Nie ukrywam, że my dosyć szybko wzięliśmy ślub, ale po ślubie było tak, że ja przez całe moje młodość walczyłam bardzo mocno z tym, jak wyglądam, z moją cerą. Przez wiele lat nie potrafiłam na siebie patrzeć, nie potrafiłam akceptować tego, jak wyglądam, chociaż wszyscy dookoła mówili, naprawdę jest dobrze, mój mąż, który był dla mnie takim plastrem i który patrzył na to, co jest we mnie, a nie to, co jest na mnie, łagodził to wszystko, ale ja nieustannie walczyłam z tym. I pewnego dnia już po ślubie, pamiętam, że mówię do męża, spróbuję jeszcze raz, jeszcze jednej terapii. Mówię, może teraz się uda po tylu latach. I okazało się, że to był pierwszy lekarz tutaj w Gdańsku. My jeszcze wtedy mieszkaliśmy w Iławie, przyjechałam tutaj do Gdańska i lekarz mówi do mnie, okej, zajmiemy się panią, ale pierwsze co, to zrobimy wyniki badań. No i ja oczywiście, nie ma problemu, bo silne antybiotyki, no to jadę, robię te wyniki badań i okazuje się, że wyniki badań mojej wątroby są w fatalnym stanie. Okazuje się, że moja wątroba jest chora i wtedy zaczyna się cała procedura. I tutaj też Pan Bóg nieustannie zsyłał do mojego życia anioły, które pomagały przedostawać mi się do różnych lekarzy. Trafiłam tu do Gdańska do jednego z najlepszych lekarzy hepatologii od wątroby, który położył mnie do szpitala. Jedne wyniki, drugie wyniki, kolejny pobyt w szpitalu, kolejne wyniki. No i ostatecznie zrobili mi biopsję, gdzie wyszło, że prawdopodobnie, to był też taki śmieszny wynik, ja się nie bardzo modliłam, a wynik przyszedł, że prawdopodobnie jest ta i ta i choroba, ale oni na 100% nie mogą stwierdzić. Dla mojego lekarza to nie było, że nie ma. Dla niego jest ta choroba i koniec. Więc była to choroba trudna, bo to była choroba, na którą nie ma lekarstwa. Jest to choroba śmiertelna, która albo w najlepszych wiatrach doprowadzi do przeszczepu wątroby, bądź tak naprawdę przez najbliższych 5-10 lat może się okazać, że po prostu mi nie będzie. Więc dla mnie to był ogromny strzał. Jesteśmy po ślubie, nie mamy dzieci, a ja dostaję diagnozę, że no może jeszcze 10 lat pociągnę, w najlepszym wypadku może 5. Ja się załamałam totalnie. Stałam się kamieniem, bym to tak nazwała, kamieniem bez uczuć. Mój mąż próbował z każdej strony jakoś podejść bliżej, mówić, żyjmy dalej, co ma być, to będzie. On był jeszcze wtedy troszeczkę daleko od Pana Boga. Chodził ze mną na niedzielne Eucharystię, ale to było takie chodzenie, idę, bo ty idziesz. A czas choroby zaczął coś zmieniać, bo mąż zobaczył, że dla mnie jedynym taką odskocznią, w której ja zaczynam jakoś funkcjonować, jest codzienna Eucharystia i szukanie w Bogu pomocy. Ja nieustannie zaczęłam do męża powtarzać, nie ma leków, nie ma niczego, Leszek, co mi pomoże. Jedyne, co może mi pomóc, to Bóg. Tylko On może mnie uzdrowić. Ja tylko w to wierzę, że tylko On może mnie uzdrowić. Wtedy, pamiętam, znalazłam takie sanktuarium w Oborach i poprosiłam męża, żeby tam ze mną jeździł w piątki. To była bardzo późna pora, on wtedy pracował na budowie i on to dla mnie zaczął robić. I tam stopniowo Pan Bóg zaczął docierać i do niego, i do mnie. Tam przyjęliśmy szkaplerz po raz pierwszy. Tam zobaczyliśmy, czym jest modlitwa wstawiennicza. Tam zobaczyliśmy, czym jest zaśnięcie w Duchu Świętym. I nie wydarzyło się nic szczególnego, co by mnie dotknęło, co by sprawiło, że nagle wyzdrowiałam. Ale zaczęliśmy stopniowo otwierać się na Pana Boga i otworzyliśmy się też wtedy na życie. Bo mój mąż powiedział, nieważne co będzie, ja chcę mieć z tobą dziecko. Pojechaliśmy do lekarza tutaj do Gdańska, do mojego hepatologa i on spojrzał na moje wyniki, które się poprawiły i powiedział, albo teraz, albo wcale. Daję wam zielone światło na jedno dziecko. No i tak naprawdę po miesiącu byłam już w ciąży. Ja byłam w ogromnym stresie. Ciąża była bardzo trudna. Ta moja wątroba w ciąży jeszcze gorsza się zrobiła, jeszcze gorsze były wyniki. Urodziłam swoje dziecko pierwsze w 34 tygodniu, tutaj też przez przypadek w Gdańsku tak naprawdę. Jeszcze mieszkaliśmy w Iławie, a Karolina już urodziła się w Gdańsku. Trafiła na oddział neonatologii, gdzie była przez 3 tygodnie. Po powrocie do domu mój mąż stracił pracę i zadzwonił mój brat i powiedział, słuchajcie, daję wam pracę, ale musicie przyjść do Trójmiasta, do Gdańska, wynająć tutaj sobie mieszkanie. Więc my się po prostu spakowaliśmy z ogromnym bólem serca. Wyprowadzaliśmy się z Iławy, naszego małego miasteczka.
Ile mieliście lat?
Ja miałam 26, mąż miał 30 i zaczęliśmy tutaj nowe życie na Gdańsku z taką myślą, Boże, co nas tu czeka? Takie wielkie miasto, pewnie wszyscy daleko w ogóle gdzieś od Pana Boga. A okazało się, że Pan Bóg miał tu dla nas lepszy plan, dużo lepszy niż sobie wyobrażaliśmy i tak naprawdę to życie zaczął nasze zmieniać. Wstąpiliśmy do wspólnoty domowego kościoła, potem okazało się, że jestem po raz kolejny w ciąży z bliźniakami, też bardzo trudna ciąża, też moja wątroba w fatalnym stanie. Po ciąży już zaczyna się troszeczkę wszystko normować, przechodzę z powrotem na leki, jesteśmy właśnie w domowym kościele, a w mojej głowie pojawia się myśl, żeby zachęcić męża do modlitwy, żebyśmy jeszcze bardziej wchodzili w tą modlitwę. I w telewizji, w jednej ze śniadaniówek, nie będę tutaj reklamować, jest pewien ksiądz, który zaczyna mówić o świętym Szarbelu. Jak on to wielkie cuda zdziałał. I opowiada o swojej książce. Ja pod natchnieniem zamawiam tą książkę, przeczytałam ją dosłownie w 2 dni i mówię do męża, wiesz co, w tej książce jest tak jej przykład rodzin świętego Szarbela, które nieustannie raz w tygodniu za jego wstawiennictwem modlą się o różne łaski. Ja mówię, czy ty byś chciał ze mną wejść w tą modlitwę, żebyśmy się modlili o moje uzdrowienie? Mąż się zgodził, więc ja poprosiłam mojego przyjaciela, wtedy z domowego kościoła, artystę, malarza Rafała Stryjeckiego, aby namalował mi wizerunek świętego Szarbela. I on to zrobił i my nieustannie, nasi chłopcy wtedy mieli niecały rok, zaczęliśmy tydzień w tydzień modlić się za jego wstawiennictwem. I było tak, że nic się nie działo, ale wokół nas osoby zaczęły dowiadywać się o tym, że my się modlimy do niego, za jego wstawiennictwem. I te osoby nagle zaczęły do nas przychodzić i mówić, słuchajcie, no wy tam macie u niego chody, weźcie się za nas, pomódlcie. No to my okej, no to w tej tygodniowej modlitwie te wszystkie prośby przedstawiamy. I wyszło tak, że te osoby, te prośby zostały wysłuchane i ja w pewnym momencie zapomniałam, że ja wchodziłam w tą modlitwę z tym, aby to on uzdrowił, żeby Bóg uzdrowił mnie. Ja w ogóle o tym zapomniałam. I przychodzi prawie 3 lata tej modlitwy. Jesteśmy już na nowym mieszkanku z bliźniakami, z naszą córką. I przychodzi pewien sen do mnie. I ja w tym śnie, to jest taki sen trudny do opisania, bo to jest tak jakby na jawie wszystko. Ja leżę w swojej sypialni, widzę, że jestem w niej, na moim łóżku. Nie mogę kompletnie poruszyć żadną częścią mojego ciała, nawet najmniejszym paluszkiem. I nade mną jest postać świętego Szarbela, który pochyla się nade mną i w miejscu, gdzie jest wątroba, z prawej strony pod żebrami, on się nachyla i w tym miejscu wychodzi ogromne światło z tej mojej wątroby, które tak jakby on połyka. Ja się budzę i mówię, kurczę, czy to był sen, czy on naprawdę u mnie był. I opowiadam tylko to mojemu mężowi i jednej mojej przyjaciółce. Nie dzielę się z tym kompletnie z nikim. Ale od tego momentu moje wyniki wątrobowe są w idealnym stanie. Wręcz jak u zdrowego człowieka. Oczywiście mój pan doktor nie odpuszcza, widzimy się regularnie co pół roku, potem za rok, nawet już mi przedłużył. Okazuje się, że zachodzę niespodziewanie w czwartą ciążę, której nie planujemy. I ta ciąża jest błogosławieństwem. To jest jedyna ciąża, którą ja donoszę do końca. To jest jedyna ciąża, w której moja wątroba jest w idealnym stanie i mój lekarz, oglądając wyniki, sam po prostu robi wielkie oczy, że nic się nie dzieje. Więc ja sobie myślę, mówię, Leszek, to uzdrowienie naprawdę chyba się wydarzyło. Ono faktycznie chyba jest. Ale oczywiście po porodzie mija jakiś tam czas i przychodzą zwątpienia. Przychodzi moment, kiedy lekarz mówi do mnie, musisz zrobić to, to i to, wszystkie te wyniki. Ja idę na rezonans, znowu pełna strachu, niepokoju, pełna obaw, znowu mam małe dziecko i znowu się muszę mierzyć z tym. No i wyniki z rezonansu przychodzą bardzo złe. Ja sobie myślę, o nie, Boże, co jest? Mówię, przecież ty mnie uzdrowiłeś. Tą noc pamiętam do dzisiaj. Wszyscy spali, ja leżałam obok mojej paromiesięcznej córeczki, patrząc się na obrazek mojego Jezusa Miłosiernego i mówię, o co tobie chodzi? Czemu ty mi to robisz? Mówię, co to w ogóle ma być? Mówię, ja idę spać, ja nie będę przeżywała, ja idę rano na wyniki, a ty albo zaczniesz działać, albo w ogóle tego uzdrowienia nie było. Ja rano wstaję o 6, wychodzę do pierwszego laboratorium, robię wyniki, dzwonię do mojej pani z USG, okazuje się, że jest miejsce wolne na dzisiaj. Ja mówię, jadę na te wyniki. O 16 mam USG, pokazuję jej wynik rezonansu. Ona się tak patrzy na to, patrzy się na mnie. Mówi, weź się pani położy. Zaczyna mnie badać, milczy. Ona mówi... To jest jakaś pomyłka. Tu się nic nie dzieje. Pani wątroba jest w idealnym stanie. Ona jest jeszcze mniejsza niż powinna w ogóle być naturalnie. Tu jest wszystko okej. Okay. Ja wychodząc od niej, przychodzą wyniki z laboratorium. One są wszystkie najlepsze, jakie miałam w życiu. Robię kolejne. Wszystko jest okej. Okay. Przychodzę do domu. W takiej niemocy otwieram Słowo Boże. Po prostu na chybił trafił. Otworzyłam psalm. I pierwsze słowa psalmu są: poddałeś mnie próbie, Panie. I we mnie po prostu wszystko pada. Że on poddał mi próbie, on chciał sprawdzić, na ile ja wierzę w to, że on jest tym Bogiem, który dokonał tego cudu. I od tego momentu nasze życie i moja relacja z Bogiem zaczyna się zmieniać. Zaczyna być dla mnie przyjacielem, zaczynam więcej czytać Słowa Bożego, zaczynam poznawać, że często mówię, Boże, ja Ciebie nie słyszę, a okazuje się, że ja Go słyszę w Słowie Bożym. Że on jest nieustannie w tym słowie. Codziennie jest przy mnie. Wtedy wstępujemy do właśnie czasu dla rodzin. Przychodzi modlitwa uwielbienia. Przychodzi to, że wychodzę na środek, biorę mikrofon i mogę go uwielbiać. Tylko tu mój mąż może poświadczyć, że jeszcze jestem osobą, która rozmowa przez telefon była dla mnie wyzwaniem. Zadzwonienie do urzędu było dla mnie wyzwaniem. Dzisiaj ja wychodzę na środek i z mocą Ducha Świętego uwielbiam Pana. Dzisiaj jestem w radiu i daję o Nim świadectwo, gdzie to było chyba jedno z najskrytszych moich marzeń. Mój mąż zawsze się śmiał, znaczy śmieje się od roku, że będę kiedyś w podcaście. To wszystko spełnia Bóg. Te marzenia, które były ukryte w sercu, Pan spełnia pragnienia serc, mówi psalm. I ja tego doświadczam. Ja dzisiaj tego doświadczam. Doświadczam tego, jak Bóg daje ci łaskę, wlewa w ciebie charyzmat, ale mało. Żeby odkryć ten charyzmat, ci jest potrzebna wspólnota. Bo gdyby nie ludzie ze wspólnoty, gdyby nie osoby, które przyszły i powiedzieli, Patrycja, pójdziesz tam i tam, powiesz to i to, wystąpisz na festiwalu dla życia, Patrycja, a pójdziesz z nami nagrać podcast do archidiecezji. I te wszystkie zaproszenia, te wszystkie wyjście osób, które są w tej wspólnocie, niektórzy po 30 lat i nagle oni wpuszczają mnie, która jestem tam zaledwie drugi rok, to jest błogosławieństwo. Pan błogosławi właśnie przez drugiego człowieka. On ci otwiera drzwi. On nie przychodzi tak nagle z niespodzianką i mówi, Patrycja, dzisiaj w śnie ci ogłaszam, będziesz tam u pani w radiu siedziała i dawała świadectwo. Nie. Bóg działa przez właśnie takie rzeczy. Miałam być tylko na festiwalu dla życia. Nagle dzwoni ksiądz, mówi, będziesz w radiu, a nagle okazuje się, że ze zwykłego zaproszenia w radiu jestem u ciebie w podcaście.
Patrycja Grzegrzółka.
Tak.
Dała swoje bardzo wzruszające, bardzo osobiste świadectwo. Komentarz mój jest zbędny. To była audycja Ścieżki Wiary, proszę Państwa. Ale w tej audycji chciałabym gościć też męża, Leszka Grzegrzółkę. Dacie się Państwo namówić razem albo zachęci Pani męża?
Jasne, myślę, że mąż będzie szczęśliwy, ponieważ on jest gadułą. ogromnym gadołu, ale mówi, że przez ostatnie 2 lata przebiłam go totalnie i mówi, że jest tylko moimi plecami, więc myślę, że on się bardzo ucieszy, że te plecy mogły będą coś powiedzieć więcej niż tylko być moimi plecami.
Zapraszam już Dzięki. Teraz. Wiem, że państwo też czekacie na dalszą część i na drugą połowę pani Patrycji, na pana Leszka Grzegżółkę. Patrycja Grzegżółka, to była audycja Ścieżki Wiary. Jeszcze raz kłaniam się, Anna Rębas. Do usłyszenia.
Dzięki bardzo.
Ścieżki Wiary.